Otwórzcie, proszę kochani, się ze mną chcecie otworzyć pierwsza księga Mojżeszowa, czwarty rozdział, 1-16. Potem Adam obcował ze swoją żoną Ewą, a ta poczęła i urodziła Kaina i powiedziała: otrzymałem mężczyznę od Pana. I urodziła jeszcze jego brata Abla. Abel był pasterzem owiec, a Kain był rolnikiem. Z biegiem czasu zdarzyło się, że Kain przyniósł Panu ofiarę z plonów ziemi. Także Abel przyniósł z pierworodnych swej trzody i z ich tłuszczu, a Pan wejrzał na Abla i jego ofiarę. Lecz na Kaina i jego ofiarę nie wejrzał. Kain rozgniewał się bardzo i spochmurniała jego twarz. Wtedy Pan zapytał Kaina: czy dlaczego się rozgniewałeś? Czemu spochmurniała twoja twarz? Jeśli będziesz dobrze czynił, czy nie zostaniesz wywyższony? A jeśli nie będziesz dobrze czynił, grzech leży u drzwi, a do ciebie będzie jego pragnienie, a ty będziesz nad nim panować. Czasownika brakuje. Kain rozmawiał ze swoim bratem Ablem, a gdy byli na polu, Kain powstał przeciwko swemu bratu Ablowi i zabił go. Wtedy Pan zapytał Kaina: gdzie jest twój brat Abel? On odpowiedział: nie wiem. Czy ja jestem stróżem mego brata? Bóg zapytał: cóż uczyniłeś? Głos krwi twego brata woła do mnie z ziemi. Teraz więc przeklęty będziesz na ziemi, która otworzyła swe usta, aby przyjąć krew twego brata przelaną przez twoją rękę. Gdy będziesz uprawiał ziemię, nie da ci już swego plonu. Tułaczem i zbiegiem będziesz na ziemi. Wtedy Kain powiedział do Pana: zbyt ciężka jest moja kara, by mógł ją znieść. Oto wyganiasz mnie dziś z powierzchni ziemi, a przed twoją twarzą będę ukryty. Będę tułaczem i zbiegiem na ziemi. A stanie się tak, że ktokolwiek mnie spotka, zabije mnie. Pan mu odpowiedział: zaprawdę, ktokolwiek zabije Kaina, poniesie siedmiokrotną zemstę. I nałożył Pan na Kaina piętno, aby nie zabił go nikt, kto by go spotkał. Wtedy odszedł Kain sprzed oblicza Pana i zamieszkał w ziemi Not, na wschód od Edenu. Czytamy tutaj historię o Kainie i Ablu. Obydwoje byli dziećmi tych samych rodziców. Obydwoje byli wychowywani w ten sam sposób. Tylko jeden został rolnikiem, nie, uprawiał ziemię, a drugi został, po prostu był pasterzem. Złożyli obydwoje ofiary, ale czytamy, że Pan wejrzał na ofiarę tylko Abla. Czytamy o tym, że to Panu się, to było takie kaprys Boży, że Pan sobie tak pomyślał: a tylko jednego z nich sobie wezmę. Nie czytamy o tym właśnie, że Pan jakiś rzucił kostkę i powiedział: nie, dzisiaj na tego wejrzę. Nie, ale ważne, co czytamy później, jest to, że Kain bardzo się rozgniewał. Kain nie rozumiał, taki zły był, dlaczego Bóg nie wejrzał na jego ofiarę. I czytamy później o tym w szóstym wersecie. Pan się pyta Kaina: dlaczego się gniewasz? I w siódmym mówi mu dalej: jeśli będziesz dobrze czynił, będziesz wywyższony. Nie, ale uważaj na siebie, grzech czyha u drzwi. Tak jak Zygmunt też na początku też i mówił o tym lwie ryczącym, który chodzi. I kogo by pochłonąć, kogo by porwać. I kiedy czytamy, prześledzimy tę historię dalej, co czytaliśmy do 16 wersetu, czytamy, że Kain otworzył drzwi grzechowi. I nie tylko, możemy powiedzieć, nie tylko wpuścił też i ten grzech, ale pozwolił temu grzechowi zasiedlić się też w jego życiu i wydać owoc. Owocem tego grzechu, jak słowo mówi, a owocem grzechu jest śmierć, no i tam była bezpośrednio. I tam była też i śmierć. Kain zabił Abla. Później nosił to też to na sobie. Chciał też i umrzeć. Ja Pan powiedział: nie, będziesz z tym żył. Nikt cię nie zabije. Kiedy byśmy prześledzili, przeczytali, będziemy, czy, wpierw chciałem, ale nie będziemy dzisiaj czytać. Pierwsza księga Samuelowa. Kiedy czytamy o królu Saulu. Wiecie, że Izrael najpierw rządy Boże były. Bóg był ich królem. To słowo to teokracja. Nie, że Bóg jest królem, Panem. I Izrael, nie, oni chcieli, jak inne ludy, oni chcieli mieć swojego króla. Takiego ziemskiego króla. posłał proroka Samuela i Samuel namaścił Saula, bardzo skracając historię, nie, żeby on został królem. I Saul był Bożym wybranym królem, który właśnie panował nad Izraelem. Ale później też widzimy dalej, co się z Saulem działo. Nie, że Saul zaczął też i sobie ufać, nie, zaczął ufać swojej własnej potędze, swojej własnej, co jest, nie czekał w miejscach, gdzie miał na Pana czekać, nie czekał na Niego. Tylko sam już wyprzedzał i wiemy, że w ostateczności Pan odszedł od niego. I jakie później problemy dalej miał Saul, że spać nie mógł. Że wtedy wiemy, że Dawid przychodził do niego, grał na harfie, żeby się uspokoił. I wtedy czytamy dalej, jak chciał Dawida zabić. I w końcu ostateczności czytamy koniec Saula, to, że w wojnie z Filistyńczykami, że jego synowie zginęli i on w ostateczności też. Czytamy o końcu jego życia. Kiedy czytalibyśmy o Judzie z Iskariot, tak zwany Judasz z Iskariot, ten, który zdradził Jezusa, chodził z Jezusem tak samo jak wszyscy inni uczniowie 3 lata. Widział wszystko, co wszyscy inni widzieli. Jak ktoś mówi, w środku był, po prostu w tym wszystkim w środku był. Nie tylko chodził, ale on był częścią tego. Częścią tego wszystkiego, co Jezus czynił. On był też jednym z tych uczniów, gdzie Jezus dał moc, żeby poszli, wyganiali demony i ludzi wskrzeszali i uzdrawiali. Ale czytamy później też i dalej z biegiem czasu, że rzucił okiem na sakiewkę, którą nosił. I coraz bardziej jakaś taka szczelina, taka szczelinka dla grzechu była, tak pozwolił, że to tak do niego dochodziło. Tak powoli to do niego wchodziło, w jego życie wchodziło. No i w końcu, nazwijmy to, sprzedał naszego Pana. Kiedyś dopuścił do tego właśnie Judasz, że też i w jego życiu ten grzech, który wpuścił, też wydało swój owoc. Nie takim, jakie właśnie było sprzedanie naszego Pana Chrystusa Jezusa. Ale co później dalej czytamy, nie, o Judaszu? Poszedł do tych faryzeuszy, chciał oddać, rzucił te pieniądze. Coś w jego życiu się zaczęło dziać. Coś w jego sercu, ale kilka wersetów dalej tylko czytamy. Znaczy tak, że poszedł i się powiesił, że popełnił samobójstwo. I tak, kochani, właśnie czytamy, właśnie mówiliśmy teraz o tych trzech takich, tylko wybranych takich postaciach. Nie? O Kainie, o Saulu i o Judaszu. Którzy byli w Izraelu, którzy mogli chodzić, gdzie jeszcze, wiem jeszcze, gdzie Kain jeszcze nie był Izraelem, ale już był tym, nie, jeszcze nie było Izraela, nie, ale gdzie był dzieckiem rodziców, którzy znali bezpośrednio Pana. I zobaczymy, jaki był koniec ich życia. Niekiedy, jeśli otworzycie ze mną teraz taką drugą stronę medalu, pierwsza księga Mojżeszowa, 33 rozdział. Każdy może przeczytać sam też i w domu. Czytamy o Ezawie i o Jakubie. I czytamy też i o tym już wcześniej, jaki był Ezaw i jaki był Jakub. Nie, że Ezaw był dzikim człowiekiem. Jego ojciec go, Izak, go najbardziej kochał. Bo i zwierzynę, którą polował, przyniósł do domu, mu przyrządził. Był takim szczerym, prostym człowiekiem. Znaczy prostym, takim bezpośrednim. Gdzie znowu czytamy o Jakubie, który był podstępny po prostu oszustwem razem ze swoją matką. Zastanawiam się, z kim byśmy się woleli przyjaźnić. Nie? Z kimś, kto tak, gdzie nie możesz zaufać, bo oszukuje. Też swojego ojca jeszcze w jakiś sposób oszukał. I wiecie, przez dłuższy okres, bardzo długą część mojego życia, to są oni, nie lubiłem Jakuba. I do tego miejsca, do tych miejsc w jego życiu, nie lubię tego Jakuba. Nie, co to się uczyni? To nie jest godne naśladowania. Nie, wspaniale właśnie, że Pismo nie upiększa tego, jaki był Jakub. Nie, tylko mówi prawdę, że okłamał swojego brata, okłamał swojego ojca, oszukał. gdzie jego ojciec jeszcze raz pyta, naprawdę ty jesteś Ezawem? Tak, tak, tak. Znamy później dalej konsekwencje tego, że Jakub uciekł później. Wiele lat był poza domem ojca. Dorobił się dużego majątku. I kiedy znowuż wraca, znowuż do swojego ojca, idzie do swojego ojca i po drodze spotyka swojego brata Ezawa. No przecież normalny rozsądek mówi, że teraz Ezaw mu odpłaci za to, co Jakub mu uczynił. Że teraz, że po prostu, no, zrobił taki odwyt taki właśnie, no, odpłata, nie? Ale właśnie tego nie czytamy, nie? Nie czytamy o tym, że padają sobie w ramiona i Ezaw w ogóle nie jest wcale już zły na Jakuba. Chociaż możemy powiedzieć, czy nie miałby prawa? Polud mówiąc, nie miałby prawa, bo go, albo go w ogóle jakoś, chociaż może nie tyle, co się zemścić, zabić, nikt nie mówi o zabiciu, ale żeby go jakoś pociągnąć do odpowiedzialności za to, co uczynił. Nie, no przecież to nie jest teraz tak, że po prostu błogosławieństwo pierwotnego ukradł. A jednak nie czyni tego Ezaw. Padają sobie w ramiona i wygląda, że po prostu pogodzili się. Kiedy czytamy o księdze Jonasza, o Niniwie, o tego, jak, gdzie Jonasz, gdzie Pan wysłał Jonasza, poszedł do miasta, do Niniwy. Że tam, że mają pokutować, bo żyli w grzechu. Czy wiem, że Jonas na początku nie chciał, ale w ostateczności poszedł, głosił sąd Boży i czytamy, i cała Niniwa pokutowała. I Bóg oszczędził Niniwę, to co zamierzał zrobić. I ostatni taki przykład, kochani, kiedy czytamy w drugiej księdze, to może przeczytajmy, w druga księga Samuelowa, 12 rozdział. Druga Samuelowa, 12 rozdział. Pierwszych 13 wersetów. A może jeszcze werset wcześniejszy, 27 rozdział wczesnego. Kiedy żałoba przeminęła, Dawid posłał po nią Betrzebę i sprowadził ją do swojego domu. Została jego żoną i urodziła mu syna. Lecz to, co zrobił Dawid, nie podobało się Panu. Wtedy Pan posłał Natana do Dawida. Ten przybył do niego i powiedział: w pewnym mieście było dwóch ludzi. Jeden bogaty, a drugi ubogi. Bogaty miał bardzo dużo owiec i wołów, a ubogi nie miał nic oprócz jednej małej owieczki, którą kupił i żywił. Wyrosła przy nim wraz z jego dziećmi. Jadła jego chleb i piła z jego kubka. Spała na jego łonie i była mu jak córka. I przyszedł gość do tego bogatego, a jemu było żal wziąć ze swoich owiec albo ze swoich wołów, aby przyrządzić ucztę dla gościa, który do niego przyszedł. Wziął więc owieczkę tego ubogiego i przyrządził ją dla człowieka, który do niego przyszedł. Wtedy Dawid mocno zapłonął gniewem na tego człowieka i powiedział do Natana: jak żyje Pan, człowiek, który to uczynił, zasługuje na śmierć. Za owcę wynagrodzi poczwórnie, dlatego że tak uczynił i nie miał litości. Wtedy Natan powiedział do Dawida: ty jesteś tym człowiekiem. Tak mówi Pan, Bóg Izraela. Ja cię namaściłem, abyś był królem nad Izraelem i ja cię wybawiłem z rąk Saula. Dałem ci dom twego pana i żony twego pana na twe łono. Dałem ci dom Izraela i Judy, a gdyby tego było za mało, dałbym ci jeszcze więcej. Dlaczego wzgardziłeś słowem Pana, czyniąc to zło w jego oczach? Zabiłeś mieczem Uriasza Chetytę, a jego żonę wziąłeś sobie za żonę. Jego zaś zabiłeś mieczem synów Amona. Teraz więc miecz nigdy nie odstąpi od twojego domu, ponieważ wzgardziłeś mną i wziąłeś żonę Uriasza Chetytę, by była twoją żoną. Tak mówi Pan, oto wzbudzę przeciwko tobie nieszczęście z twego własnego domu, wezmę twoje żony sprzed twoich oczu i dam je twemu bliźniemu, a on położy się z twoimi żonami wobec tego słońca. I chociaż ty uczyniłeś to potajemnie, ja jednak uczynię to przed całym Izraelem i przed słońcem. Wtedy Dawid powiedział do Natana: zgrzeszyłem przeciwko Panu. Natan zaś odpowiedział Dawidowi: Pan też przebaczy ci twój grzech, nie umrzesz. Kiedy czytamy taką historię, to jak mówię po polsku, też można krew człowieka może zalewać. Nie? Też może być zły na kogoś takiego. O tych dwóch najpierw, ludziach, nie? Jeszcze nie mówię o Dawidzie, nie? Który bogaty był, a nic nie chciał dać, ale temu biednemu zabrał to, co miałem. Jedną owieczkę tylko miał i mu ją zabrał. Jak to nie być zły na takiego człowieka? I się nie ma co dziwić, że Dawid się strasznie na niego zdenerwował. zasługuje na taką niesprawiedliwość. Taką brak litości. Nie, ten ktoś musi zginąć. Nie, jak wielce musiał, jak to się mówi, szczękę upaść Dawidowi, jak Natan mu powiedział tak, ale to ty. Nie, to jesteś ty, jesteś tym człowiekiem. Nie, Dawid miał wszystko, bo tak błogosławiony, tak blisko z Panem chodził. Miał żony i jeszcze mu brakowało, jeszcze jednej żony. Nie, jeszcze mu czegoś brakowało, ale widzimy tutaj, w którym to było w wersecie 12, nie 13, zgrzeszyłem przeciwko Panu, powiada Dawid w wersecie 13. Czytamy psalmy, które też pisał Dawid. Panie, nie zabieraj ducha swego ode mnie. Nie, po prostu to nie jest teraz tak, że Dawid powiedział, no, przepraszam, nie chciałem. Głęboko żałował tego, co uczynił. I teraz, kochani, kiedy właśnie zobaczymy te pierwsze trzy postacie, Kain, Judasz i Saul, w pewnym momencie swojego życia dokonali wyboru i nie zmienili tego swojego wyboru. Czytamy po drugiej stronie, czytamy o Ezawie, o mieście Niniwa, o Dawidzie, którzy też dokonali jakiegoś wyboru, ale gdzie, kiedy zostali skonfrontowani z tym właśnie, że to jest że to byłby zły wybór, że źle żyją, że źle, to odwrócili to, pokutowali. O Ezawie wprawdzie czytamy, że zaniechał tego też i wszystkiego, bo nie odpłacał mu, nie żył w nienawiści. I teraz, kochani, wyobraźcie sobie, każdy z was widział już kiedyś taki znak, chciałem to na zdjęciu mieć, ale zapomniałem, taki niebieski szyld z taką białą strzałką. Nie, i też w Niemczech też na niej chyba pisze w Niemczech droga jednokierunkowa. I wiecie, kochani, co można w drodze jednokierunkowej, a czego nie można w drodze jednokierunkowej? Otóż na drodze jednokierunkowej można parkować. Nie wiem, od czego zależniony jest, kiedy można po obydwu stronach parkować, ale po jednej zawsze można, nie? Zawsze można, tak?
Tylko w jednokierunkowej.
Ale że można na przedrodze jednokierunkowej można zaparkować, można stanąć. Co dalej droga jednokierunkowa? Jednokierunkowa droga wskazuje na kierunek, w którą stronę musisz jechać. Nie, pokazuję, tylko tam możesz jechać. Czego na drodze jednokierunkowej nie możemy uczynić? Nie można zawrócić. To jest rzecz, której nie można czynić. I wyobraźmy sobie teraz, kochani, że nasze życie jest drogą jednokierunkową. Nie możemy cofnąć, nie możemy zawrócić. Nie możemy się cofnąć w tej drodze. Po prostu jest to niedozwolone i niemożliwe. Możemy stanąć na poboczu i możemy odpocząć. Czas płynie dalej, nasze życie płynie dalej. Ale możemy w pewnym momencie tej drogi jednokierunkowej, kiedy dojdzie do rozdwojenia dróg, rozdroża, możemy skręcić w odpowiednią stronę. Możemy zjechać z drogi i pojechać w inny kierunek. Możemy obrać inny kierunek naszego życia. W liście do Hebrajczyków 5 rozdziale czytamy o tym, jak Pan mówi, jacy powinni być wierzący. To jest tylko kilka wybranych fragmentów. Czytamy o tym, powinniście już dawno być nauczycielami słowa. A tymczasem potrzebujecie dalej mleczka. Ale co nie czytamy tutaj, że Pan mówi, i za to, że nie umiecie jeszcze, że jeszcze nie nauczacie, poniesiecie karę. Nie czytamy tego, czytamy, że Pan mówi, że tacy powinniście być. I pomyśli Bożej, tacy możecie nadal być. Taki jest cel waszego chodzenia ze mną. Pan pokazuje stan, w jakim jesteś, status quo. I ty możesz się zdecydować. Albo będziesz żył dalej, tak jak żyłeś, tak jak czytaliśmy o Kainie. Nie, o Kainie przecież czytamy, że przecież możesz czynić dobrze. I przecież on mógł przyjść do Pana, mógł pokutować i pytać, Panie, jak to mam czynić? Dlaczego? Po prostu pytać, czemu nie przyjąłeś mojej ofiary? I Pan by mu wskazał, bo czytamy przecież w Piśmie, że Pan nie ma upodobania w śmierci grzesznika. A jednak nie uczynił tego. Kiedy czytamy o Saulu, królu Saulu, gdzie Bóg go opuścił, przecież mógł żałować tego, mógł z całego serca pokutować. Mógł żałować i pokutować. Nie byłby dalej królem, bo Bóg wybrał już Dawida na króla. Ale mógł być dalej znowuż blisko Pana. Przecież Pan nie powiedziałby, nie, teraz już za późno. Mógł być znowuż blisko Pana. Saul mógł mógł się zdecydować, mógł pokutować i żałować. Ale nie chciał, bo się
było.
Coraz bardziej był zgorzkniały. Judasz czytał, mógł rozpłakać się, mógł zacząć szlochać. Ale widzimy, poszedł się powiesić. Gdzie znowu czytamy o tych innych, Ezaf mógł zabić swojego brata. Miasto Niniwa, mogę powiedzieć, idź ty z tym swoim Bogiem Izraela. My wiemy wszystko lepiej. My nie potrzebujemy nikogo, kto będzie nam jakiś mówił o Bożym sądzie. A jednak żałowali, jednak pokutowali. Nie, Dawid też mógł powiedzieć, no też mógł trochę się pozłościć, ale na tego innego mężczyznę, ale mógł dalej żyć z tą Betszebą. A jednak głęboko pokutował, głęboko żałował. Czytamy w pierwszym liście Jana 1:9. Jeśli wyznajemy nasze grzechy, Bóg jest wierny i sprawiedliwy, aby nam przebaczyć grzechy i oczyścić nas z wszelkiej nieprawości. Jeśli wyznajemy nasze grzechy, Bóg jest wierny i sprawiedliwy, aby nam przebaczyć grzechy nasze i oczyścić nas z wszelkiej nieprawości. Jest taka jedna taka pieśń, kiedyś mieliśmy chyba na CD albo na kasecie, już nie pamiętam, chyba na CD. Kiedyś musisz dokonać wyboru. I kochani, wyboru dokonujemy każdego dnia na nowo. Nie tak jak, jeśli grzech czyha u naszych drzwi, to jest to nasza decyzja, czy my mu otworzymy te drzwi, czy my go przegonimy. To my dokonujemy wyboru. Niektórych rzeczy w naszym życiu nie idzie cofnąć, nie idzie odwrócić. Możemy niektóre rzeczy żałować. Szkoda, że tego i tego kiedyś nie zrobiłem lub zrobiłem. Możemy coś żałować, ale nie idzie cofnąć czasu. Ale mamy wpływ na przyszłość, na to, co będzie od teraz. Wiecie, kochani, żaden człowiek nie rodzi się zbawiony, żaden człowiek nie rodzi się potępiony. Żaden człowiek taki się nie rodzi. Kiedyś każdy człowiek musi dokonać wyboru. My dzisiaj, kochani, też dokonujemy wyboru, jak żyjemy, jak chcemy żyć. Nie, jak Jozue powiedział bodajże na końcu swojej księgi, ja i mój dom Panu służyć będziemy. To jest to decyzja nie jednorazowa, tylko ona jest codzienną decyzją. Jak Zygmunt mówił o wąskiej ścieżce na początku, o psalmie 119, który mówi, jakie jest cudowne słowo, że to jest taki hymn miłości, taki lubys hymn na właśnie do Słowa Bożego. A całe słowo pokazuje nam jedną drogę, ponieważ tą drogą jest Jezus. Ja jestem droga, prawda i życie, mówi Jezus. I to my dokonujemy tego, kochani, wyboru, czy będziemy szli tą drogą dalej, czy nie będziemy szli tą drogą dalej. Czy pokutujemy, czy nie pokutujemy. Czy skręcamy w tej drodze jednokierunkowej, czy jedziemy dalej tak samo. Bóg nam pozwala odpocząć czasami, zaparkować, odetchnąć. Nie, przecież Bóg mówi sam sobie, ja jestem, we mnie jest pokój, prawdziwy pokój Wam daję, we mnie jest odpocznienie. Ale to życie, ale dalej musimy iść tą ścieżką. Musimy w końcu wstać, zjechać z tego parkingu i dalej jechać. Że kochani, dokonujmy właściwych wyborów, wiedzmy, że musimy zawsze dokonywać wyborów, nie ma automatyzmu w życiu. Nic automatycznie się nie dzieje. Oprócz tego, że automatycznie się starzejemy. Na to nie mamy, kochani, wpływu. Ale mamy wpływ, w którą stronę idzie nasze życie. I jeśli chcemy iść tą wąską drogą, to musimy iść z nią z Chrystusem, bo On jest tą drogą. Amen.
Amen.